Nie taki synod straszny.
Poznaj nasze prawo diecezjalne.
Zaprasza ksiądz Bogumił Kępa.
Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Nie taki synod straszny. W czasie naszego ostatniego spotkania pochyliliśmy się nad tematyką związaną z modlitwą brewiarzową, ze świętowaniem niedzieli. Dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić do krótkiego omówienia roku liturgicznego. Rok liturgiczny, jak Państwo wiecie, składa się z kilku części, z kilku zasadniczych elementów. Rozpoczyna się Adwentem, następnie mamy okres Bożego Narodzenia, później okres zwykły, a właściwie jego fragment między Niedzielą Chrztu Pańskiego a Środą Popielcową, później okres Wielkiego Postu, okres Wielkanocny i okres zwykły w całym swoim rozkwicie, aż do uroczystości Chrystusa Króla, a właściwie soboty po tej uroczystości. Rok liturgiczny pomaga nam przeżywać wszystkie wydarzenia zbawcze, jakby zaprasza nas rokrocznie, by na nowo nad tymi tajemnicami się pochylać, by na nowo je przeżywać, by na nowo je uobecniać. Jeśli chodzi o pierwszy okres liturgiczny, to jest Adwent. Rozpoczyna się on pierwszą niedzielą Adwentu, która przypada zwykle pod koniec listopada bądź na początku grudnia. Synod bardzo mocno zachęca, aby zachować w parafiach zwyczaj odprawiania w dni powszednie Adwentu mszy świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny, która jest zwana mszą świętą roratnią. Synod podkreśla, że powinny być one odprawiane rano, chociaż z racji duszpasterskich możliwa jest także inna pora dnia. Różne są te godziny celebrowania mszy świętej roratniej. Miejmy tę świadomość, że prawo diecezjalne pozwala, by celebrować roraty także wieczorem na przykład. No wiadomo, różnie to w parafiach bywa, odległość do kościoła, czy jakieś inne okoliczności, czy chociażby obowiązki szkolne, dotarcia tych dzieci do szkoły mogą powodować, że ta msza święta jest sprawowana po południu. Synod również zachęca, by w Adwencie w kościołach były organizowane parafialne rekolekcje lub przynajmniej dzień skupienia. Jaki jest cel tych rekolekcji Dnia Skupienia? Otóż należy pomóc wiernym przygotować się duchowo do świąt Bożego Narodzenia. Nie lekceważmy tego czasu Adwentu, ponieważ on sam w sobie jest bardzo istotny i ważny. On również jakby składa się z dwóch takich zasadniczych części. Pierwsza część to jest to przygotowanie do paruzji, czyli ostatecznego przyjścia Chrystusa, zwrócenie uwagi na tę tajemnicę wiary, którą wyrażamy w każdej mszy świętej, mówiąc: oczekujemy Twego przyjścia w chwale. I druga część Adwentu to ten bezpośrednio przygotowujący nas czas do Bożego Narodzenia, do świąt. Choć no, czasem ja mam takie wrażenie, że jak coś przygotowuję, to jest mniej ważne. To tak nie jest. Adwent jest ważny sam w sobie i należy go dobrze wykorzystać, ponieważ on niesie ze sobą bardzo głębokie treści. Synod nie mówi nic o Bożym Narodzeniu, od razu przenosi nas na okres Wielkiego Postu. Zastanawiam się, dlaczego wszystkie te okresy nie zostały tutaj choćby wspomniane. No myślę, że dlatego, że w okresie Bożego Narodzenia wszystko jest mniej więcej jasne, zwyczaje są zachowywane, więc nie ma tutaj potrzeby, by synod odnosił się tam, gdzie nie trzeba wskazać, czy podprowadzić, czy uporządkować czegoś w przeżywaniu tego czasu. Wielki Post. Synod podkreśla, że Wielki Post ma bardzo wyjątkowe znaczenie w życiu Kościoła. To czas, w którym przeżywamy misterium męki i śmierci Chrystusa, w którym, i tu cytuję, bo to zdanie jest bardzo piękne, objawia się miłość miłosierna Boga, zbawiająca świat. Synod podkreśla, że w okresie Wielkiego Postu należy w parafiach odprawiać w niedzielę nabożeństwo gorzkich żali z nauką pasyjną, a w piątki nabożeństwa drogi krzyżowej. Myślę, że w każdej parafii, w każdej wspólnocie te nabożeństwa są celebrowane, jednak synod o nich mówi, więc być może gdzieś ich nie było. Synod poleca, by podobnie jak w Adwencie, organizować w parafiach rekolekcje oraz nabożeństwa pokutne. Nie wspomina o Dniu Skupienia, a więc Dzień Skupienia może być w Adwencie, natomiast w Wielkim Poście w każdej parafii powinny odbywać się rekolekcje wielkopostne. I zachęca również do tego, by w wybranym Dniu Wielkiego Postu w każdej parafii odprawić publicznie ulicami miasta lub miejscowości drogę krzyżową. To jest zachęta, nie jest to obowiązek, niemniej jednak jest to piękne nabożeństwo, które jest nie tylko wyznaniem wiary, ale także podkreśla właśnie to misterium miłości Bożej, jakby wyprowadza to misterium poza Kościół, by także inni, ci, którzy być może do Kościoła nie chodzą, mogli choć przez chwilę zatrzymać się i w tym misterium uczestniczyć. Jeśli chodzi teraz o Triduum Paschalne, to również synod poświęca temu zagadnieniu trzy statuty, podkreślając, że jest to szczyt i centrum całego roku liturgicznego. Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, a kończy drugimi nieszporami w niedzielę Zmartwychwstania. Synod zachęca, aby każdej wspólnocie parafialnej lub innej starannie przygotować Triduum Paschalne i celebrować je zgodnie z przepisami liturgicznymi. W Wielki Piątek w czasie liturgii Męki Pańskiej należy adorować jeden tylko krzyż. Jeśli zaś chodzi o Wigilię Paschalną, to synod poleca, że ta liturgia powinna rozpoczynać się po zapadnięciu zmroku. Jest to bardzo ważne, w wielu parafiach jeszcze rozpoczyna się przy pełnym dniu, słońce świeci, a parafie celebrują liturgię światła. Konieczność czytelności tego znaku najważniejszej liturgii w roku domaga się, aby ona była celebrowana po zachodzie słońca. Oczywiście różne są tutaj zdania księży proboszczów, niemniej synod wyraźnie na to wskazuje. Mówi też o tym, że liturgia Wielkiej Soboty powinna zakończyć się procesją rezurekcyjną, jednak ze względu na tradycję można zachować zwyczaj procesji rezurekcyjnej o świcie w niedzielę Zmartwychwstania. Jednak wówczas adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie pańskim, która ma miejsce pomiędzy liturgią Wigilii Paschalnej a procesją rezurekcyjną, nie powinna mieć charakteru rozważania męki i śmierci Chrystusa. No bo w Wigilii Paschalnej, w tej liturgii, ogłaszamy już zmartwychwstanie pańskie, więc jakby powracanie do Wielkiego Postu jest już niestosowne. Nabożeństwa okresowe i okolicznościowe, również o nich synod wspomina. Należy wedle synodu podtrzymywać i rozwijać pobożność ludową, a zwłaszcza nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwłaszcza w czerwcu, kiedy odmawiana jest litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, oraz Najświętszej Mary i Panny. W maju jest to litania loretańska, w październiku nabożeństwo różańcowe, a także ku czci świętych pańskich. Należy podtrzymać i przywrócić na terenie diecezji zwyczaj śpiewania godzinek ku czci Matki Bożej, zwłaszcza w sanktuariach maryjnych. Ja ze swej strony zapraszam, jeśli ktoś ma pragnienie śpiewać godzinki, w każdą niedzielę w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu po porannej mszy świętej te godzinki są śpiewane, ale byłem teraz ostatnio w parafii w Godynicach koło Złoczewa i tam również godzinki były śpiewane. Myślę, że w wielu innych parafiach również możemy się nimi modlić. I również synod zachęca, by szerzyć kult Miłosierdzia Bożego w formach uznanych przez Kościół. Synod zaleca także, by przy celebracji różnorodnych błogosławieństw i nabożeństw należy korzystać wyłącznie z tekstów zatwierdzonych przez odpowiednią władzę kościelną. A więc nie może być tak, że ktoś sobie tutaj wymyśla jakieś nabożeństwo, jakieś błogosławieństwo, jakiś tekst, który jest tym błogosławieństwem. To wszystko powinno być zatwierdzone przez władzę kościelną. Jeśli teraz chodzi o odpust parafialny, to synod poleca, aby uroczystości odpustowe w parafiach były celebrowane w miarę możliwości w dniu liturgicznego obchodu patrona. Z racji duszpasterskich można przenieść ten obchód odpustowy na inny dzień. Jednak trzeba pamiętać, że w niedzielę Adwentu, Wielkiego Postu i okresu wielkanocnego można użyć jedynie formularza mszalnego i czytań, które są przeznaczone na daną niedzielę. A więc w tych okresach na niedzielę można przenieść odpust, ale liturgia powinna być z niedzieli. Odpust powinien być przeżywany w sposób uroczysty, podniosły. Należy przygotować wiernych do tego odpustu przez rekolekcje, dni skupienia, nowenny, sakrament pojednania. Zwieńczeniem tych uroczystości odpustowych powinno być udzielenie i przyjęcie przez wiernych tak zwanego odpustu zupełnego. W końcu stąd mamy odpusty. Pożądane są inicjatywy, powiada synod, które by pomagały wiernym przeżywać także odpust jako święto parafialnej wspólnoty rodzinnej. Mogą to być tradycyjne zwyczaje odpustowe, spotkania w rodzinach, grupach, a nawet całej parafii na jakiejś imprezie okolicznościowej, ale nie może się ona kłócić z religijnym charakterem odpustowej uroczystości, więc należy tutaj zachować szczególną roztropność. Jeśli zaś chodzi o Boże Ciało, to kolejna uroczystość, do której nawiązuje synod w sposób bezpośredni, to powiada on, że należy zorganizować w miejscowości, w których jest więcej niż jedna parafia, wspólną procesję eucharystyczną. Również w okresie oktawy Bożego Ciała należy odbywać codziennie procesję z udziałem wiernych. Ja mam głęboką nadzieję, że Państwo przeżywacie właśnie tak rok liturgiczny. Ja nie będę się dłużej zatrzymywał, by coś więcej powiedzieć na ten temat. Gdybyście mieli Państwo pytania, to oczywiście zapraszam, można pisać do radia i wtedy na te pytania postaram się Państwu odpowiedzieć. A na razie bardzo serdecznie pozdrawiam, życząc wszelkiego Bożego błogosławieństwa wszystkim. Szczęść Boże.
Jednoczy nas miłość.
Miłość powinna być dobrze uporządkowana.